Niech będzie chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Otwórzmy sobie ponownie Księgę Psalmów na psalmie 73. Dzisiaj Pan chce uczyć nas tej księgi przede wszystkim. Słyszeliśmy na początek wspaniały psalm 42. Czytajmy teraz 73. Psalm Asafowy. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich i nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jako żeby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to byłbym zdradził ród Twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia, jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi. Tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie, byłem głupi i nierozumny. Byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmujesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie jak nie Ciebie i na ziemi w nikim nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytraszasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Poprosimy Pana o błogosławieństwo. Kochany Ojcze, Wszechmogący Panie Boże, dziękujemy Tobie, że dzisiaj pozwoliłeś nam się zgromadzić na miejscu chwały Twojej, aby Ciebie uwielbić, aby Ciebie wywyższyć, aby złożyć Ci dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to wspaniałe słowo, że ono jest chlebem żywota, Panie, że ono jest posileniem dla naszego duchowego ciała, że możemy się z niego uczyć. Dziękujemy też, że mamy spokój i pokój, aby się gromadzić, Panie, i aby słuchać Twojego głosu. Prosimy Cię, abyś otworzył nasze duchowe uszy, abyś otworzył nasze duchowe oczy, abyś, Panie, otworzył nasze serce dla Twojego słowa, aby łaska Twoja obfitowała dzisiaj, abyśmy mogli się zmieniać i kształtować pod Jego wpływem na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś z nami, że jesteś tutaj najważniejszy, Panie. I pragniemy Cię teraz uwielbić i wywyższyć. Pobłogosław każdego brata, każdą siostrę, przyjaciela, słuchacza, osobę sympatyzującą z naszym zborem i z Twoim przede wszystkim słowem. Pobłogosław i pokieruj wszystkim. Zbaw tych, którzy jeszcze nie są zbawieni. Posil tych, którzy są słabi. Pomóż tym, którzy potrzebują pomocy. Prosimy Cię, pobłogosław i bądź uwielbiony w imieniu Pana Jezusa. Amen. Bracia i siostry, chciałbym, abyśmy sobie wspólnie odpowiedzieli na pytanie, które czasem mnie nurtuje, które sobie zadaję. Może nie tylko mnie, może też kogoś z was. Dlaczego ludziom dzisiaj tak trudno większości jest przyjąć zbawienną Ewangelię naszego Pana. Jak myślicie? Nie myślę tutaj o jakichś pogańskich narodach, ale o naszym podwórku, o Polsce i o Polakach. Nie myślę też o sferach duchowych, typu grzech czy pokora, bo to jest jasne dla nas. Ale chodzi mi o rzecz bardziej przyziemną. Co jest przyczyną tego, że ludzie dzisiaj nie przyjmują wiarą do swojego serca Ewangelii Chrystusowej? Bo taki problem dzisiaj jest widoczny. Kiedy patrzymy na ludzi, których znamy, z którymi rozmawialiśmy o Bogu, którym świadczyliśmy, bez względu na to, czy są to ludzie, którzy chodzą do jakiegoś kościoła, czy nie, to jedną z głównych przyczyn nieprzyjmowania Ewangelii wiarą do swojego serca dzisiaj jest dążenie do posiadania dóbr materialnych. Oczywiście są też inne przyczyny, ale sądzę, że ta jest najgłówniejsza. Może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale ja tak uważam, bo to wynika z moich obserwacji. Żyjemy w czasach, w których ludzie mają coraz większe potrzeby. Czasem słyszę, jak ludzie mówią, nie starcza na wszystko, potrzebuję zabezpieczenia, komfortu finansowego. Moje potrzeby rosną. Potrzebuję korzystać z różnych przyjemności życia. A na to wszystko muszę mieć pieniądze. Ale konsekwencją posiadania dóbr jest to, że ludzie ciągle zabiegają po to, aby na wszystko starczyło. Co jest jakby naturalne. Ale to nie pozwala im znaleźć czasu na Ewangelię. To nie pozwala im na obcowanie z Bogiem. Może czasami nawet nie szukają Go, ani nawet o Nim nie słyszeli. Taka jest postawa człowieka, kiedy całym sercem zabiega o to, aby mieć zabezpieczenie w tym świecie. Czy zdajemy sobie sprawę, że w końcu taka postawa doprowadzi człowieka do jawnego odstępstwa od Boga? Takie zabieganie, materializowanie swojego życia, o czym wiemy, bo cały świat dzisiaj goni za tym. Wcześniej czy później doprowadzi człowieka do buntu przeciwko Bogu. Aż w końcu ludzie mówią, po co mi Bóg? Inni Boga nie mają w swoim życiu. I na wszystko ich stać. Powodzi im się lepiej niż mnie. A ja? Po co mi Bóg? Tak ludzie mówią. Znam takich ludzi. Znam człowieka, któremu przed laty zwiastowałem Ewangelię niejednokrotnie. I słuchał. Wyjechał do Niemiec. Zarabiał pieniądze. Rozwijał się. Znowu się spotkaliśmy. Mówię mu znowu o Bogu. A on mówi, po co mi Bóg? Po co mi o tym mówisz? Moim Bogiem jest te 10 palców. To jest mój Bóg. Zobacz. Byłem, zarobiłem. Nie gadaj mi o Bogu. Dobrze, jeżeli nie chcesz. Jeśli komuś zwiastujemy, a ktoś nie chce słuchać, jesteśmy wolni. Nie musimy nikomu na siłę mówić. Każdy człowiek ma prawo wybrać. Pan Jezus powiedział, przyniosłem słowo, które was osądzi. Jeśli przyjmujemy, to chwała nam. Ale jeśli odrzucamy, sami się osądzamy. Upłynęło, nie wiem, 5 chyba lat. W tych Niemczech ten człowiek miał wypadek. Bardzo poważny. Ledwo uszedł z życiem. Żona zachorowała na raka, już nie żyje od 1,5 roku. Syn jest już po rozwodzie. Długów cała masa, bo inwestycje były poważne, ale wypadek przerwał to wspaniałe życie mlekiem i miodem płynące, które te 10 palców, jak powiedział, mu zapewniło. Tragedia. Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Ja nie mówię, że to jest ten przypadek, i który teraz podałem, ten przykład, i że tak jest u wszystkich. Ale wiem jedno, Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jeśli człowiek bluźni swoim językiem przeciwko Bogu, to Pan Bóg nie da się naśmiewać, bo co człowiek sieje, to i rządź będzie. List do Galacjan, 6 rozdział, 7-8 wiersz mówi, jeżeli siejemy dla ciała, to będziemy rządzić skażenie, ale jeżeli dla ducha, będziemy rządzić żywot wieczny. I tam jest powiedziane, Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Kochani, oby nie przyszło nam nigdy tak pomyśleć. Obyśmy nigdy w ten sposób nie myśleli, bo takie myślenie doprowadzi nas do zguby. My mamy myśleć biblijnie, po Bożemu, tak jak mówi Boże Słowo. A co mówi Boże Słowo? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 31-33. Nie myślcie o czym, w co się będziecie ubierać, co macie jeść, co macie pić, bo wie Bóg Ojciec wasz, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dane. Czy Pan Bóg nie wie, czego potrzebujemy w naszym życiu? Przecież On wie lepiej niż my, czego potrzebujemy i w jakich ilościach. Pierwej, aniżeli my pomyślimy, nim wstąpi do naszego serca i w naszym umyśle się to pojawi, to Pan Bóg już wie, czego my potrzebujemy. Ja wiem, że czasem jesteśmy niezadowoleni, że czegoś nam nie daje. Ale myślę, że jeśli czegoś nam nie daje, to być może dlatego, żeby nam to nie zaszkodziło. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy w naszej naturze. Zna nas na wskroś. Zna nasze słabości. I wie, co dla nas mogło być przeszkodą w kontakcie z Bogiem. Dlatego może nam nie daje. Przykładem mogą być wielcy Boży mężowie, o których czytamy na kartach Bożego Słowa. Pamiętacie takiego króla Hiskiasza? Po hebrajsku Ezechiasz. To był dobry król, pobożny król, zrobił dużo dobrego w dziejach Izraela, ale niestety źle skończył. Bo kiedy zachorował, modlił się do Pana, żeby Pan przedłużył mu 15 lat życia. A właściwie, przepraszam, nie 15 lat, tylko modlił się, żeby Bóg mu przedłużył lata jego życia. I przyszedł do niego prorok Izajasz i mówi, 15 lat Pan Bóg przedłuży ci twoje życie. Bardzo dziękował Bogu, był wdzięczny Panu Bogu, ale przez te 15 lat pomnożył swoje królestwo, urosło jego bogactwo. A kiedy przybyli do niego posłańcy króla babilońskiego, to pokazał im wszystko, co ma. Po tej wizycie przychodzi prorok Hiskiasz i mówi, i co widzieli u ciebie? A on mówi, wszystko im pokazałem. Wszystko. Nie było takiej rzeczy w moim królestwie, której by nie widzieli. I skarbiec im pokazałem. Wszystko im pokazał. Skarbiec. Może to było dla niego najważniejsze. Ale ani słowa nie powiedział o Bogu. Że to dzięki Bogu mógł pomnożyć to bogactwo, że dzięki Bogu w ogóle mógł ich przyjąć, bo Pan Bóg przedłużył mu lata życia. To nie pojawiło się na jego ustach. Prorok Izajasz mówi, wszystko to, co masz, trafi do niewoli babilońskiej i nic nie pozostanie. A twoi synowie będą podkomorzymi u króla babilońskiego. I tak się stało, jak wiemy. Tak jest, kiedy zapominamy o tym, komu wszystko zawdzięczamy. To Pan Bóg jest sprawcą wszystkiego. To On jest tym, który nam daje, naszym dawcą i tym, który nas zaopatruje i tym, który daje nam siłę i zdrowie do życia. I źle jest, kiedy jest na końcu. Albo kiedy w ogóle o Nim zapominamy. Kolejny przykład. Asaf, którego psalm dzisiaj rozważamy. Asaf był ważną postacią na dworze króla Dawida. O tym czytamy w Księgach Królewskich. kierował śpiewem i muzyką. Wspólnie z braćmi pełnił tę służbę przy Arce Przymierza. To była naprawdę zaszczytna służba. Tylko dla wybranych. Tej służby nie mógł pełnić pierwszy lepszy. Był zresztą z pokolenia Lewiego, które było do tego przeznaczone. Widział życie swojego króla, Dawida, jak kocha Boga i że żyje w Bożej obecności. Wiemy, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca. Asaf także kochał Boga całym sercem i służył mu całym sercem, ale podobnie jak Dawid, nie ustrzegł się błędu. O czym czytamy w tym psalmie? Wiersz pierwszy mówi: zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. To wspaniałe wyznanie na cześć Pana Boga. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. Bóg zawsze jest dobry dla człowieka. To człowiek jest problemem sam dla siebie, dlatego, bo jest podatny na grzech. Mówiąc ironicznie, lubi z nim czasem sympatyzować. Ale przypomnijmy sobie, ile razy Pan Bóg wyciągał nas z opresji. Ile razy leczył naszą chorą duszę. Ile razy zatroszczył się o nasze ciało. Ile to razy zaopatrywał nas w potrzebie. Albo niósł nam radość, kiedy byliśmy smutni. Przypomnijmy sobie takie chwile. Czy Bóg nie jest dobry? Jest dobrym Bogiem. Ale jest jeden warunek. Dla tego, kto jest prawy. Dla tego, kto ma upodobanie w Bożych przykazaniach, Bożych prawach, Bożych przepisach, w Bożych poleceniach. My nie możemy niczego robić na własnych zasadach czy na własnych prawach, bo Pan Bóg ustala prawo. Na dowód tego w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdział, cały jest bardzo ciekawy. Przeczytam dwa pierwsze wiersze. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. I tak jest aż przez 14 wierszy. Te błogosławieństwa są wyliczane. Ale od 15 wiersza w tym rozdziale aż do 69, to jest długi rozdział, jest mowa, przeczytam 15 dla jasności. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Jeżeli będziesz słuchał, to będziesz miał błogosławieństwa. Ale jeżeli nie, to za nieposłuszeństwo będzie przekleństwo. Jak błądził ten naród, wiemy o tym z kart Bożego Słowa, jak błądził ten naród, brudząc się ciągle grzechem, a to łamali prawo, a to popadali w głębokie bałwochwalstwo, jak nie jedno, to drugie. I tak ciągle im coś przeszkadzało w społeczności z Bogiem. Ale to jest napisane na świadectwo dla nas. Bo my często mamy podobnie. Jak często błądzimy w naszym życiu. Możemy zadać sobie pytanie, ile czasu poświęcamy, błogosławionego czasu, na społeczność z Bogiem tygodniowo. Z Bożym Słowem, na modlitwie. A może spotykamy się z wierzącymi ludźmi, aby poczytać Bożego Słowa, nie tylko wypić herbatę i słowa o Bogu nie zamienić. Ile czasu poświęcamy dla Boga tygodniowo? Każdy z nas może zadać sobie to pytanie i odpowiedzieć. A ile czasu poświęcamy na uciechy tego świata? Ile czasu poświęcamy na przyjemności? Ile czasu na telewizję i seriale telewizyjne, których jest cała masa? Ile czasu poświęcamy na komputer? Surfowanie w sieci, na Facebook, na gry, na telefoniczne gry, na telefoniczne rozmowy. Na przyjemności zakupów po sklepach. Lubimy chodzić po galeriach. Nieprawda? zajrzyjmy w swoje serca. Ile czasu poświęcamy? Jak się to ma? Jaki jest stosunek czasu dla Boga i czasu dla własnej przyjemności, dla uciechy naszego ciała? Myślę, że też tych błogosławieństw byłoby o wiele mniej, tak jak w tej 5 Mojżeszowej, 28 rozdział, a tych naszych przeciwności byłoby o wiele więcej. Kochani, mamy dążyć, jak mówi drugi człon tego wiersza, do czystego serca. Apostoł Mateusz w 5 rozdziale, 8 wiersz w Ewangelii Mateusza mówi: błogosławieni czystego serca, albowiem oni oglądać będą Boga. To jest takie wyraźne słowo. Nikt z brudnym sercem nie będzie mógł oglądać Boga. Jeżeli w naszym sercu będzie zamieszkiwał grzech, nie będziemy mogli oglądać Boga. Dlatego, że grzech jest barierą. Grzech przeszkadza i Pan Bóg nie chce mieć nic z tym wspólnego. Z żadnym grzechem. Ale z czystym sercem. Sercem, którym będzie rządził Pan Jezus Chrystus. Bo dla Niego mamy mieć to serce. Aby wstępował do nas i z nami wieczerzał i abyśmy z Nim spędzali czas. Jeśli Pan Jezus będzie rządził w naszym sercu, to w naszym życiu nie będzie dni straconych. Nie będzie zmarnowanych, pustych dni, za które i tak będziemy musieli przepraszać później Boga. Po co mamy ciągle przepraszać Boga? Po co mamy ciągle wracać do tego samego? Czy nie lepiej zadbać o to, aby żyć w czystości? Z czystym sercem, w społeczności z Bogiem? Bo to daleko więcej przyniesie nam owoc Bożych błogosławieństw. Ja wiem, że ten świat dzisiaj oferuje nam tak wiele, że trudno jest się czasem opanować, wiem sam po sobie. Ale jako wierzący ludzie musimy stać na straży słowa, na straży Bożych przykazań, wypełniać Bożą wolę w naszym życiu. Tylko w ten sposób możemy zachować czyste serce. Wiecie, że wszystko, co jest z tego świata, nie jest z Boga. A co jest z Boga, nie jest z tego świata. To się nie da połączyć. To się nie da ze sobą zespawać w żaden sposób, czy w jakiś inny sposób to połączyć. To jest niemożliwe. W wierszu drugim psalmista mówi: co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje. Wiecie, z potknięcia można się czasem wyratować. Ale kiedy wpadniemy w poślizg, to sytuacja wygląda o wiele gorzej. Bo jeśli się człowiek potknie, to jakoś tam ustoi, gdzieś się podeprze i nie upadnie. Ale poślizg zwykle kończy się zawsze upadkiem. I jest ważne teraz, jakiego rodzaju jest ten upadek. Bo jeżeli upadniemy i się potłuczemy tylko nasze ciało, odrapiemy się gdzieś tam, trochę siniaków złapiemy, no to jeszcze pół biedy, bo szybko się z tego możemy podźwignąć, wyleczyć. Ale jeżeli się poślizgniemy i złamiemy rękę i nogę, to już jest gorzej. To z tego upadku szybko się nie podźwigniemy, bo to wymaga czasu, aż się zrośnie, zabliźni, wyrehabilitujemy tą kończynę, jedną, a może dwie, nie daj Boże. Ale jest jeszcze trzecia możliwość. Jeśli się poślizgniemy i upadniemy, możemy też stracić życie. I to jest rzecz najgorsza. Rzadko się zdarza, ale tak się zdarza. Możemy upaść i stracić życie. I tu musimy być wyczuleni, aby do tego w naszym życiu nie dochodziło, do takich poślizgów. Co było powodem tego zagrożenia upadkiem psalmisty Asafa? Otóż obserwując ludzi, niegodziwych ludzi i bezbożnych, jak czytamy, Trzeci psalm. Zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Kiedy obserwował ludzi bezbożnych, zuchwałych, czyli też niegodziwych, czyniących nieprawość, w jego sercu zrodziła się zazdrość. A zazdrość jest grzechem. Grzech zawsze jest upadkiem człowieka. Czy zazdrościliśmy komuś czegoś w życiu? Czy ten grzech był kiedyś naszym udziałem? Myślę, że każdy z nas chociaż raz w życiu poczuł gorycz tego grzechu w swoim sercu. Patrzymy na tych, którzy nas otaczają. Najbliżsi sąsiedzi, tak? Im się dobrze powodzi. O, oni mają. Skąd mają? Jaki piękny dom mają? Jakie piękne mieszkanie? Jaki piękny samochód mają? Tak? Grzech zazdrości. Chłopak do drugiego mówi, zobacz, jaką ma ładną dziewczynę. Pragnęlibyśmy tak samo, jak ktoś inny ma. To, co piękniejsze widzimy, to nas pociąga. Pociągają nasze oczy. A Słowo Boże mówi, że oczy, kiedy patrzą patrzeniem, nigdy się nie nasycą. I zawsze mają mało. Nigdy nasze oczy nie zasycą się, bo jak mamy to, to chcielibyśmy mieć tamto, a jak mamy tamto, to widzimy jeszcze coś lepszego. I wzbudzają w nas tą pożądliwość. A czytamy, że pożądliwość rodzi grzech. A pamiętajmy o tym, to mówili z Jakuba. Możemy też powiedzieć, a grzech, tam jest powiedziane, że rodzi śmierć, ale możemy też powiedzieć, że grzech rodzi grzech. Jeżeli pojawi się grzech zazdrości, to zaraz może pojawić się gniew, zaraz może pojawić się wrogość, wrogie usposobienie. Dlaczego on ma, a ja nie? A nie będę miły dla niego? Zaraz może pojawić się zawiść i nienawiść. I popadamy w katastrofalny stan. Popadamy w sidła grzechu, który odłączy nas od Boga. Asaf zaczął tracić kontakt z żywym Bogiem, bo grzech zawsze oddziela człowieka od Boga. Jego myśli krążą wokół ludzi, których widzi, żyjących bez utrapień, bez cierpień, zdrowych na ciele, którym się dobrze powodzi. Nie wiedzą, co to jest nędza. Nic złego im się nie przytrafia, jak innym ludziom. Są nadęci, dumni, wyniośli i pyszni. O tym czytamy w wierszach od 4 do 8. Nadęci, wyniośli i pyszni. Szydzą, mówią przewrotnie. Przechwalają się grabieżą. Wyczerpująco, jednym słowem mówiąc, korzystają z życia, ze swojej doczesności, bo czują się spełnieni. W sercu psalmisty pojawia się wątpliwość i pytania. Oni czują się spełnieni. Oni są zadowoleni z życia. Są zabezpieczeni. A w sercu psalmisty pojawiają się pytania i wątpliwości. Czy my nie znamy tego uczucia z życia? Kochani, jak niewiarygodna jest chytrość i podstęp diabelski. Jak potrafi zwieść ludzkie serce, ułudzić je. Jak potrafi zmienić nasze patrzenie, choćby na drugiego człowieka, poprzez pożądliwość grzechu. Jak aktualne dzisiaj jest to słowo. Dlatego, że my nasze oczy często kierujemy na ludzi nas otaczających. Patrzymy, mamy kontakt z naszymi sąsiadami, z kolegami czy koleżankami w pracy. Mamy różnych znajomych, mamy przyjaciół i patrzymy na nich, na ich życie. Patrzymy na nich bardzo często, jak są lepiej usytuowani, jak na ludzi sukcesu, świetnie prosperujących, umiejących poruszać się w biznesie, dobrze wykorzystujących finanse. Wielu wierzących ludzi dzisiaj, bo taki jest ten czas, zapatruje się na nich, próbując dorabiać się w podobny sposób, po to, aby im dorównać. Ale nie patrzą na to, że ich życie bardzo często to jest jeden wielki grzech. Różnego rodzaju oszustwa, w tym podatkowe, kradzieże majątków, łapówkarstwo, nielegalny handel, przemyty, handel ludźmi, narkotykami, papierosami, używkami przeróżnego rodzaju i wiele, wiele innych. Nigdy nie było takiego zamętu, jak dzisiaj jest na świecie, jeśli chodzi o nielegalne zdobywanie pieniędzy. Często tak patrzymy na nich, jak na ludzi sukcesu. Są zdrowi, piękni, bogaci, chociaż żyją bez Boga. A my mamy tą świadomość, że Bóg jest obecny w naszym życiu. I zadajemy sobie takie pytanie. I Pan ich nie doświadcza? Dlaczego? Nam ciągle pod górę, a to choroby nas męczą, niedostatek finansowy, cierpienie, smutek, samotność, brak na przyjemności życia. A oni? Dlaczego tak jest? Nie zadajemy sobie takiego pytania nigdy? Nie budzi się w naszym sercu coś takiego? Dlaczego tak jest, że na nich nie przychodzą próby i doświadczenia? Odpowiem wam, bo próby i doświadczenia przychodzą na Boże dzieci, które są Bożą własnością, abyśmy wzbogacali naszą wiarę i mogli głębiej duchowo się rozwijać, kształtując naszego wewnętrznego duchowego człowieka, niecielesnego. Cielesny nas nie powinien interesować tak jak duchowy, bo to jest najważniejsze. Wieczność. To jest przemijające. Nasze ciało, nasze opakowanie kiedyś skończy swoje życie. I najważniejsze jest, czy będziesz w wieczności, czy jesteś zbawionym człowiekiem. Ja wiem, że nie wszyscy się z tym mogą zgodzić, że próby i doświadczenia przychodzą na Boże dzieci. Ale tak jest. Słowo Boże daje na ten temat wiele dowodów, ale przeczytam najbardziej znane. Z listu do Hebrajczyków jest powiedziane 12 rozdział, 6 wiersz. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze. Każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Wielu ludzi w tym świecie tego nie pojmie. Ale taka jest prawda. Bo Pan, jeśli nas miłuje, to karze i chłoszcze, wychowuje nas po prostu. Tak jak my, jako ojcowie na przykład, swoje dzieci. Też musimy je wychowywać. I też czasami musimy je skarcić bez pobłażania. Bo to przynosi odpowiedni skutek, odpowiednie karanie. Job mówi, wspaniały Job w swojej cudownej księdze mądrości. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga. Dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmogącego. Szczęśliwy człowiek, którego Bóg smaga. No niedorzeczność. Kiedyś mi ktoś powiedział, jak mu to powiedziałem, to było nawet w szpitalu, no niedorzeczność. Jak to można być szczęśliwym, jak Bóg mnie smaga? Po co ja tu jestem w tym szpitalu? Ja mówię, no może dlatego, że Pan Bóg chce ciebie czegoś nauczyć. Jan w objawieniu mówi, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź gorliwy i upamiętaj się. Objawienie 3,19. Karcę i smagam, bądź gorliwy i upamiętaj się. To jest nasze zadanie. Upamiętać się, jeśli przychodzi doświadczenie do naszego życia, jeśli przychodzi ciężka próba. Upamiętaj się, bo może błądzisz, a Bóg chce ci coś powiedzieć. Nie obrażaj się na Boga, nie uciekaj od Boga, ale przyjdź i upamiętaj się. My mamy dążyć do doskonałości Chrystusowej, kochani. Nigdy nie będziemy doskonali jak Pan Jezus Chrystus, ale myślę, że jeżeli będziemy dążyć do doskonałości Chrystusowej, to zawsze ten nasz duchowy stan będzie stał na dobrym poziomie. Bo On oddał za nas swoje życie, bo On zapłacił cenę najwyższą. On przelał swoją krew na krzyżu Golgoty. On nas wykupił z naszego marnego postępowania. Jak list Piotra mówi, nie srebrem i złotem, ani drogimi kamieniami, ale krwią baranka niewinnego i nieskalanego. On za nas zapłacił okup zastępczej śmierci. I jesteśmy Mu to winni. Dążyć do doskonałości Chrystusowej, naśladować życie Pana Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, że On wszystko to, co na niebie i na ziemi, w jedno połączył. A nam trudno jedność z Bożym znaleźć. Kilkadziesiąt osób nie może się dogadać. A Pan dał przykład i wszystko połączył w jedność. Tak mówi list do Efezjan. Kochani, Pan Jezus nie obiecał nam tutaj złotych gór, ani dróg usłanych różami i cudownego życia. Bo On powiedział, ja cierpię i wy cierpieć będziecie. I jak mnie prześladują i was prześladować będą. Nie pokazał, że coś ma wielkiego. Jedynie chwałę Ojca zawsze wywyższał i pokazywał, jak bardzo kocha swojego Ojca, jak jest Mu wierny i posłuszny i wypełnia Jego wolę. To zawsze pokazywał, ale nie pokazywał, że coś ma, że coś gromadzi. Będąc w naszej cielesnej naturze, bo wiadomo, że jest Panem wszystkiego, jest Królem Królów i Panem Panów i jest Bogiem wszystkiego, nie tylko tej ziemi, ale całego wszechświata. Ale kiedy był na ziemi, nie miał niczego. Jest powiedziane w Ewangelii, że nie miał, gdzie by głowę skłonić. Nie miał, gdzie by głowę skłonić. A więc czego oczekujemy? Czego możemy oczekiwać? Jak dzisiaj głoszą przeróżne, w cudzysłowie to mówię, Ewangelie sukcesu i różne nauki o cudownościach, wspaniałościach i bogactwie życia tu na ziemi. Nie, to jest obłuda. Nie możemy przyjmować obłudy. Tak jak bezbożni. Ale bezbożni nie są Bożą własnością. Oni należą do Bożego przeciwnika. Jako cieleśni ludzie wzbogacają się, pomnażają swoje dobra, aby czuć się lepszymi od innych i móc się nadymać. Mają więcej niż inni. Mają więcej niż potrzebują. Wiecie dlaczego? Bo diabeł troszczy się. Diabeł troszczy się o nich, żeby im czasem czegoś nie zabrakło, bo przecież należą do niego, są obywatelami tego świata. A on jest księciem tego świata. Więc jak ma się nie troszczyć? Mają wszystko, czego potrzebują. Czego dusza zapragnie, można powiedzieć. Nie muszą szukać Boga. Bo po co? Po co im Bóg? Jeśli człowiek ma wszystko, czego potrzebuje jego cielesna natura, to po co mu Bóg? Nie jest mu do niczego potrzebny. Albo tak jak u Hiskiasza. Był na końcu, ale nawet nie powiedział tego. Wiecie, tak wielu ludzi dzisiaj bezbożnych, w tym bezbożnym świecie podchodzi do tego. W tym świecie zbrudzonym, splugawionym, przepraszam, grzechem. Ale powiem wam i na pewno wszyscy to wiemy i znamy to przysłowie. Jak trwoga, to do Boga. Jak jest źle, to nawet ateista mówi, módl się o mnie, bo jestem chory i potrzebuję jakiejś wizji na przyszłość mojego życia. Chcę jeszcze tu żyć. Tak, ateiści, znałem takiego ateisty. Ja mówię, przecież ty nie wierzysz w Boga, człowieku. No ale ten twój Bóg może mi pomóc. Tak, kiedy jest źle, to nawet ten, który wypowiada się przeciwko Bogu i mówi, że Go nie ma, to i tak do Niego zawoła, bo człowiek złapie się ostatniej deski ratunku. Jak to mówią, tonący brzytwy się chyta. A każdy człowiek chce żyć. Wiersz 11. tego psalmu. Wiersz 11. Mówi takie słowa: jakożby mógł Bóg wiedzieć, jakożby mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Wcześniej w 9 czytamy: przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Wiecie, ludzie nie boją się wypowiadać przeciwko Bogu. Występują przeciwko niebu, które jest tronem Bożym. Myślą, że Pan ich nie widzi, że Pan ich nie słyszy, że to się ukryje, bo On nic nie wie. Ale są w głębokim błędzie. Jeśli ktoś dzisiaj myśli, że Bóg nie widzi i nie słyszy, jeśli tak ktoś myśli, to jest w głębokim błędzie, bo Pan Bóg wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko wie, co się dzieje tutaj. Zobaczcie, co mówi Psalm 10. Mówią w sercu swoim: zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje, nigdy nie będzie widział. Powstań, Panie Boże, podnieś rękę swoją, nie zapominaj ubogich. Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu i mówić w sercu swoim: nie będziesz dochodził? Psalm 11. Pan jest w swoim świętym przybytku, Pan, którego tron w niebie, oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Jest w swoim świętym przybytku, ale oczy Jego widzą i powieki Jego badają ludzi. Tak dokładny jest Pan Bóg. Jest tak dokładny, że nawet jak Ewangelia mówi, włosy na naszej głowie są policzone. Nic nie umknie Jego uwagi. Żaden zły czyn, żadne złe słowo z naszych ust, które wyjdzie. Na dobre też spogląda i otrzymamy nagrodę, ale za zło będziemy musieli też odpowiedzieć, które gdzieś tam zagląda do naszego serca czasem. W 14 mówi: głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Ani jednego nie ma, kto by dobrze czynił. I nam również zdarza się czasami, jak już mówiliśmy, pobłądzić, ale oby jak najmniej było w naszym życiu takich dni. Ale jak Słowo Boże mówi, choćby wierzący upadł 6 razy, to w 7 i tak się podźwignie, ale gorzej jest z niewierzącym, gorzej jest z bezbożnym, gorzej jest z człowiekiem, który nie uznaje Boga, bo brnie tylko coraz głębiej w swoim upadku. Bezbożni udają bardzo często, że wszystko jest okej. Jesteśmy dobrymi ludźmi. Nic złego nikomu nie robimy. Nawet chodzimy do kościoła. Nawet obnoszą się ze swoją religijnością często. Ale jest pytanie, czy znasz Boga? Czy oddałeś Mu swoje serce? Czy jesteś Jego własnością? Czy przestrzegasz Jego przykazań? Wszystko widzi, wszystko wie. Nic nie umknie Jego uwadze. Nie oszuka Go się w żaden sposób, bo On jest Bogiem niezwykle dokładnym. Ale ludzie nie chcą tego słuchać. Oto takimi są bezbożni, mówi wiersz 12. Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwo. Bogactwo jest ich szczęściem. Jak nagromadzą, to się cieszą z tego. Ale co z tego, jak i tak trzeba wszystko zostawić? Nic na ten świat człowiek nie przyniósł i nic nie zabierze. Choćby góry złota sobie zgromadził, to i tak musi to zostawić. Ewangelia mówi: cóż ci człowiecze z tego, choćbyś cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Nic ci to nie pomoże. Bogactwo jest ich szczęściem. Nie wiedzą nawet, że taką postawą ci, którzy w tym pokładają nadzieję, bluźnią przeciwko żywemu Bogu. Jakub w swoim liście 5:2 mówi: bogactwo ich zmarniało, a Szaty ich mole zjadły. Tyle jest z bogactwa człowieka, który je gromadzi. Habakuk. W księdze Habakuka 2:5 czytamy: bogactwo jest zdradliwe. Człowiek, który ma jego żądzę, nie zazna spokoju. Im więcej człowiek ma, tym gorzej. Wiecie, Pan Bóg dał nam w Chrystusie bogactwo swojej łaski. To jest prawdziwe bogactwo. Bogactwo swojej łaski, w nieskończonej swej dobroci dał nam ją. I dzisiaj dzięki tej łasce możemy być tutaj. Możemy słuchać Bożego Słowa, możemy Go uwielbiać pieśniami. Będziemy mogli się modlić do Niego. Asaf jako wierzący człowiek ciągle ma wątpliwości. W jego sercu pojawiają się dylematy, dręczą go pytania, na które próbuje znaleźć odpowiedź. Dlaczego prawi cierpią, a bezbożni doznają pociechy? Czy opłaca się żyć sprawiedliwie i podobać Bogu? Czy czasem takie życiowe dylematy nie pojawiają się w naszym życiu? Kiedy przychodzimy trudności, kiedy nam jest źle, bo brakuje nam zadowolenia z tego, co już posiadamy. I to jest bardzo niedobry stan człowieka. Kiedy brakuje nam zadowolenia z tego, co już posiadamy. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie: wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, wynika z braku zadowolenia z tego, co już posiadamy. To dobrze mądre? Wszelkie niezadowolenie z tego, czego nam brak, wynika z braku zadowolenia z tego, co już posiadamy. Cieszmy się tym, co mamy i dziękujmy Bogu za to, co posiadamy. Asaf chciał sobie to wytłumaczyć, mówi 16 wiersz. Chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydawało. Chciał sobie to wytłumaczyć, chciał poznać to do końca, co jest dobre, a co złe, co jest prawdziwe tak naprawdę, a co jest fałszem. Ale punktem zwrotnym w tym psalmie jest 17 wiersz, kiedy psalmista staje w obecności Boga. W Bożej świątyni, Biblia Gdańska mówi, że w Bożej świątyni, gdy Duch Boży przemawia do niego i może na wszystko spojrzeć z Bożego punktu widzenia, zostaje mu objawiona Boża prawda, a jego serce jest oczyszczone z grzechu zazdrości i goryczy. Kiedy stajemy przed Bogiem, wszystko wygląda inaczej. Kochani, to nas uczy, że kiedy przychodzimy przed Boży tron, to perspektywa patrzenia na problemy naszego serca zmienia się. Ale musimy przyjść przed Boży tron. Jeśli dzisiaj na coś patrzymy bez perspektywy, bardzo czarno, czujemy się bez nadziei, to przyjdź dzisiaj przed Boży tron, abyś zobaczył to z innej perspektywy, abyś zobaczył to Bożymi oczyma, że wszystko można z Bogiem przezwyciężyć, bo kto z Bogiem, to Bóg z nim, że wszystko można pokonać, że On nie zostawi człowieka bez nadziei i bez pomocy. Bo On powiedział, że kto do Niego przyjdzie, to takiego człowieka nigdy nie wyrzuci precz, ale zawsze znajdzie pocieszenie, ukojenie, wsparcie i pomoc. Mamy patrzeć na wszystko, kochani, duchowymi oczyma. Jeśli według ciała żyjecie, list do Rzymian 8:13 mówi, to pomrzecie. Lubię ten wiersz, wiecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Nie według ciała mamy podchodzić do spraw i problemów, które nas dręczą, nurtują, pytań, wątpliwości. Nie według ciała, ale według ducha. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bardzo lubię ten wiersz. I to, co już dziś mówiłem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kochani, musimy patrzeć, co siejemy w naszym życiu. Wiersz 18 i 19. To słowo pokazuje, że powodzenie bezbożnych jest krótkotrwałe i doczesne. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę. Jakże nagle niszczeją, znikają, giną z przerażenia. To jest doczesne. Prawdą jest, że żyją czasem wielkiej obfitości i dostatku. Ale grzech w końcu sprawi w ich życiu smutek i zniszczenie. Bo to jest tylko pozorne szczęście, które w końcu zamieni się w nieszczęście. A cierpienie, jakie przyjdzie, nie pozostawi żadnej nadziei. To są tylko pozory. Nie dajmy się zwieść diabelskim pozorom. Wiersz 22 jest bardzo ważny, dlatego że psalmista wyznaje swój grzech, pokutuje. Mówi, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą. Wyznaje swój grzech patrzenia na problemy z ludzkiego punktu widzenia. Przyjął i zrozumiał, że Boża sprawiedliwość, która go doprowadziła ostatecznie do pokuty i uwielbienia Boga, jest naprawdę Bożą sprawiedliwością. Nie ludzka sprawiedliwość. Ludzka sprawiedliwość nie da człowiekowi zadowolenia, ale Boża sprawiedliwość dała mu zadowolenie i przywiodła go do uwielbienia Boga. Pojął wreszcie, jak wielkie szczęście go spotkało, kiedy stanął po stronie Bożego prawa i Bożego słowa. My także, kochani, znajdziemy odpowiedź na nurtujące nas pytania i dylematy, jeśli będziemy przebywać w społeczności z Bogiem i z Bożym Słowem. Asaf musiał iść do świątyni Bożej. Ale my nie musimy iść do świątyni Bożej, bo sami jesteśmy świątynią, w której zamieszkuje Bóg. Tak nas ubogacił, że wlał w nasze serca Ducha Świętego, który wprowadzi nas we wszelką prawdę, wszystkiego nas nauczy i wszystko nam przypomni. Tak mówi Ewangelia Jana, 14 rozdział. I uczynił nas świątynią po to, aby z nami mieszkać, aby z nami obcować, aby nas prowadzić. Abyśmy byli do Jego dyspozycji. Abyśmy wypełniali Jego wolę. My nie mamy własnej woli, bracia i siostry. Dzieci Boże nie mają własnej woli. Naszym obowiązkiem jest wypełniać w naszym życiu Bożą wolę. A jeśli nie wiemy, jaka jest Boża wola, to w tej księdze jest spisane wszystko i musimy ją czytać. Na pewno nie zbłądzimy. Musimy wypełniać w naszym życiu Bożą wolę. Bóg się o nas zatroszczył. Obdarzył nas Bożym Słowem, Duchem Świętym. Jest powiedziane, że jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym na dzień odkupienia. Zobaczcie, jak nas zabezpieczył Pan Bóg. I sprawiedliwym, wierzącym ludziom powodzi się bardzo dobrze, bo przebywają w bezpośredniej bliskości Pana, który się o nich troszczy, który daje dobrą radę, który ich prowadzi drogą sprawiedliwości do życia wiecznego, do naszego odpocznienia. List Piotra 5:7 mówi: wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Czy składamy nasze troski na Boga? Czy przedstawiamy Mu? Czy bierzemy sprawy w swoje ręce? Nie, On nam pomoże. I o tym pamiętajmy. Rozpocząłem pytaniem i pytaniem chcę zakończyć, kochani. Czy lepiej jest mieć, czy lepiej być? Czy lepiej jest mieć wszystkiego pod dostatkiem w tym świecie i żyć bez Boga? Czy lepiej być blisko Boga i żyć z Bogiem, co jest największym szczęściem człowieka? Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Czy jest coś większego? Czy coś większego może człowieka spotkać? Czy większe szczęście może nam się przytrafić? Nie ma chyba większego, jak być blisko Boga. Każdy z nas sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Po której